Witam Państwa serdecznie w drugiej godzinie audycji Cisza w Eterze. Przed mikrofonem Iwona Kosior, a naszym dzisiejszym gościem jest profesor Paweł Nowak z Katedry Komunikacji Medialnej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Rozmawiamy dzisiaj, mówiąc bardzo prosto i może zbyt ogólnie, ogólnikowo, rozmawiamy o języku, ale rozmawiamy o języku w kontekście tego, co możemy obserwować, reakcji, które obserwujemy w odpowiedzi na wojnę w Ukrainie. I to, że zawsze, kiedy przychodzi większy kryzys, kiedy przychodzi temat, który przejmuje nas wszystkich w różnych aspektach, ile osób, tyle opinii i tyle reakcji na to, co się dzieje, jednak jest to pewnego rodzaju zjawisko, w które jesteśmy zaangażowani my wszyscy, więc z racji tego, że mówimy więcej i wyrażamy swoją opinię na ten temat, ten język też nabiera trochę innego znaczenia. I moim zdaniem w takiej sytuacji pojawia się jeszcze większe ryzyko szumu komunikacyjnego i ryzyko tego, że swoimi opiniami, tym, w jaki sposób je formułujemy, jakich wyrażeń używając, wprowadzamy jeszcze więcej chaosu i może to prowadzić do skutków, których nie jesteśmy w stanie sobie teraz przewidzieć. Więc po tym trochę może zaciemnionym przeze mnie wstępie, przejdźmy do pytania, które wydaje mi się, że jest tutaj kluczowe. Jak bardzo ważny jest ten przekaz, którego używamy no przede wszystkim w mediach społecznościowych, bo to jest, wydaje mi się, że takim wyznacznikiem teraz publicznego wyrażania opinii. Jak ważne to jest i z jakimi konsekwencjami możemy się spotkać i z czego możemy nie zdawać sobie sprawy?
Problemem najważniejszym w tym, o czym będziemy teraz rozmawiali, jest świadomość tego, co robi język z rzeczywistością. I bardzo wielu osobom, tak mi się przynajmniej wydaje, sądząc po tym, jak komentują, w jaki sposób piszą o wydarzeniach w Ukrainie, wydaje się, że język opisuje rzeczywistość. To jest niezwykle trudne. Żeby język opisał rzeczywistość, trzeba było wyłączyć całą kulturę, całą psychikę, całą jakby tę sferę doświadczenia, które mamy, bo opisywanie rzeczywistości w języku powinno być po prostu zdawaniem sprawy z tego, jak wygląda świat na zewnątrz. To się w zasadzie od wielu już dziesiątek lat uważa za niemożliwe i w tej chwili tym najbardziej popularnym spojrzeniem, o tym zresztą mówiliśmy w którejś z naszych poprzednich wejść w części, jest to, że język interpretuje rzeczywistość i ta interpretacja może być taką interpretacją standardową, zgodną z takimi wzorcowymi, typowymi, normalnymi sposobami mówienia o takiej sytuacji, jaka w tej chwili w Ukrainie panuje. Po prostu stereotyp wojny. Opisujemy wojnę, która też tą wojną jest z jednej strony niedługą, chociaż jakby ktoś mi kazał 2 tygodnie być pod odstrzałem, pewnie powiedziałbym, że to bardzo długo, już ponad 2 tygodnie w tej chwili nawet. Z drugiej strony ta wojna jest taką typową wojną. Są wojska rosyjskie na terytorium Ukrainy, jest walka o życie, są ofiary, jest, no po prostu tworzy się taki, jak to się ładnie w teorii stereotypu mówi, stereotyp opisowy. Coś jest takie typowe, zwyczajne, normalne. Natomiast myślę, że w mediach społecznościowych, nie tylko w mediach społecznościowych, bo także i w mediach tradycyjnych, pojawia się problem tego, że rywalizujemy o pierwszeństwo. Rywalizujemy o to, żeby być czytani, żeby być dostrzeżeni, żeby być obejrzeni, żeby to nasz tekst, nasza opinia, nasz obraz trafił do odbiorcy jako najważniejszy, ten dominujący, jako tworzący obraz tego, co się dzieje w Ukrainie. I to powoduje, że my przerysowujemy tę interpretację, że my idziemy w kierunku niestandardowej, niestereotypowej, nie takiej oczywistej interpretacji tej wojny, tylko używamy sformułowań, które są sformułowaniami o wiele za mocnymi na niektóre zjawiska, o wiele za bardzo dosadnymi, za bardzo wyrazistymi. Jakby idziemy w kierunku skrajności komunikacyjnych, co powoduje, że w momencie, oby do tego nie doszło, bo to jakby cały czas pamiętajmy o tym, że ta wojna trwa i ta wojna na razie dla Rosji, przynajmniej z tych przekazów, które do mnie docierają, bo to znowu jest pytanie, czy docierają do mnie właściwe przekazy, no ale to na to pytanie nie umiem sobie odpowiedzieć. Na razie Rosja nie jest zwycięzcą w tej wojnie. Na razie ten konflikt jest równowagą, a nawet gdyby przyjrzeć się wykazom strony ukraińskiej, to nawet Ukraina wygrywa w tej wojnie, niszcząc zasoby rosyjskich wojsk i niszcząc sprzęt rosyjski. Natomiast używanie słów typu tragedia przy każdym słowie, katastrofa, ludobójstwo, wiele takich rzeczy, które oczywiście są zgodne z tym, co dzieje się na Ukrainie czy w Ukrainie w tej chwili, ale jeszcze nie osiągają takich poziomów. No, znowu, dla Polaka ludobójstwo kojarzy się przede wszystkim z II wojną światową i ze śmiercią kilku milionów Żydów i Polaków w obozach koncentracyjnych. Jeśli nie z tym, to z Rwandą i z Hutu i Tutsi i znowu wyrzynaniem maczetami kilkuset tysięcy albo kilku milionów mieszkańców plemienia, które się nam nie podobało. Na razie na szczęście, pomimo tego, że każda liczba ofiar jest dramatyczna i tragiczna, ta liczba nie jest jeszcze tak wielka, żeby to ciągle określać mianem ludobójstwa. I to jest jeden problem, jeśli chodzi o tę interpretację. Przerysowywanie, mądrze i uczenie mówi się o tym, że to hiperbola, hiperbolizacja opinii. Po drugie, to jest kwestia pokazywania bardzo takich emocjonalnych obrazków, bardzo emocjonalnych zdjęć, ale też emocjonalnych opisów. Mówi się o tym, co ci ludzie czują. Pytanie, przepraszam, czy w ogóle opisywanie tego, że kobieta, która, bo mówimy o mediach społecznościowych, że na przykład pomagam Ukraińcom, przyjmuje Ukraińców pod swój dach, szlachetne i bardzo, bardzo fajne, ale mówienie o tym, że ona na przykład była wzruszona, dziękowała mi i płakała, no już, nie, już tak potrzebne nie jest, chyba że chce sobie poprawić własne samopoczucie, że chce podkreślić swoją rolę, bo tak naprawdę to, że ona będzie płakała i że będzie dziękowała za pomoc, jest znowu oczywiste. Pytanie, czy my musimy mówić o oczywistościach, czy my musimy, bo to co pani redaktor powiedziała, zamulać ten kanał, wypełniać go treściami, takimi, które nie są istotne i powodują, że nasza percepcja, nasze zdolności poznawcze też są ograniczone. To znowu coś, o czym się bardzo mało mówi, bo to nie wystawia zbyt dobrego świadectwa naszemu pokoleniu czy naszej rzeczywistości współczesnej. Według jednych z badań, znowu mówię z jednych z badań, bo są także inne, ale te mnie przekonują. I te inne są oczywiście zupełnie odwrotne, mówiące zupełnie innego. Jest takie przekonanie, jest taki udowodniony fakt, że nasz umysł ma w swojej głowie, to bardzo oryginalne wypowiedzenie, nieprzystające profesorowi uczelni, ale powiedzmy, że wiecie państwo, o co mi chodzi, że pojemność naszego mózgu codziennie rano, kiedy wstajemy wypoczęci, ma około 4-8 megabajtów przestrzeni, takiej wolnej, którą możemy wypełniać różnego rodzaju treściami. Jak mieliśmy dostęp tylko do tekstu drukowanego, jak nie było mediów społecznościowych, nie było obrazków, nie było rzeczywistości kolorowej, barwnej i różnorodnej, czyli powiedzmy lata 50., 60., XX wieku czy 70., to żeby wypełnić te 8 megabajtów pamięci, trzeba było wykonać rzecz niemożliwą. Trzeba było przeczytać 15 tysięcy stron tekstu w ciągu jednego dnia. W związku z tym mieliśmy cały czas poczucie potrzeby poszukiwania, taki głód poznawczy, takie próbę zdobycia jeszcze większej liczby informacji rzetelnych, sprawdzonych, potwierdzania, upewniania się i tak dalej. Natomiast obrazek spowodował i obraz, kultura obrazu, w której żyjemy, że te kilka megabajtów danych jest bardzo łatwo wypełnić. No w zasadzie wystarczy obejrzeć dokładnie swoje selfie, żeby już tak naprawdę mieć cały dzień wyłączoną zdolność poznawczą. Dlatego uczymy się czegoś innego. Uczymy się skanowania. Skanowania, czyli po prostu patrzenia na coś, znaczy może inaczej, widzenia czegoś, ale nie patrzenia na to. I to powoduje, że my w ogóle jakby nie kojarzymy faktów, nie zbieramy tego ze sobą, tylko mamy takie powierzchowne, proste doświadczenia i które komunikaty wygrywają w tym skanowaniu, no te, które są najbardziej wyraziste, są najbardziej czytelne. Więc ten język jest językiem często przesadzonym po to, żeby zauważyć w ogóle ten komunikat, żeby nadawca miał poczucie, że napisał coś, co inni będą powtarzali i dostrzegali. To jest język skądinąd bardzo dobry, patrząc na perspektywę zwłaszcza Ukrainy, bo to jest język mówiący o bohaterach, to jest język mówiący o tym, że tworzą się nowe symbole, to jest szukanie porównań do historii, Termopile, Sparta, jakieś tam różnego rodzaju inne rzeczy. A z drugiej strony istnieje ryzyko, że ten język się w pewnym momencie wyczerpie, że jeśli będziemy używali już od samego początku, nie czekając na rozwój wypadku, chociaż mam nadzieję, że ten rozwój nie nastąpi, ale wyobrażając sobie, że to będą kolejne fazy i że on będzie trwał przez dłuższy czas, to po prostu w pewnym momencie ludzie zobojętnieją i że nie będzie możliwości wykorzystania języka jeszcze bardziej dokładnie. I wtedy to już tylko obrazki nam zostaną. No a ta granica, co można pokazać, co można powiedzieć, dzisiaj jest w zasadzie granicą jak to się mówi w angielskim, niebo jest granicą, tak? Właśnie, że to w ogóle jest jak coś takiego kompletnie dla mnie nie do przyjęcia. Ja wolałbym, żeby... Znaczy wolałbym, to co ja wolę nie ma żadnego znaczenia, ale wyobraźmy sobie, że jestem jakoś tam... mogę wpłynąć na coś. Wtedy wolałbym, żeby to były... Nie opisy, bo to niemożliwe, ale żeby to były standardowe interpretacje ze wszystkimi potrzebnymi danymi, bo ja mam takie poczucie, odbierając media, które oglądam, których słucham, które i oczywiście Facebook i strony internetowe, które czytam, że ja dostaję tylko jeden przekaz. Ja dostaję przekaz ze strony ukraińskiej, a nie dostaję w ogóle przekazu ze strony rosyjskiej. Mam informacje o tym, czego Rosjanie nie wiedzą. Natomiast ja nie mam informacji o tym, co Rosjanie wiedzą, bo to są jakieś tam informacje o tym, że oglądają Putina, który śpiewa, albo że im się mówi, że odcięto ich od internetu i tak dalej, i tak dalej. Rozumiem, że nie mają dostępu do Google na przykład, albo że nie mają dostępu do przeglądarek internetowych, ale oni mają coś innego i gdyby dało się wiedzieć, ja potrzebuję porównania, ja potrzebuję tych dwóch rzeczy, potrzebuję jednej strony i drugiej strony, wtedy jestem w stanie wyrobić sobie opinię. Natomiast media, co jest oczywiście szlachetne i potrzebne, i społecznościowe, i tradycyjne, mówią o Ukrainie z perspektywy Ukrainy. Trochę brakuje mi takiej perspektywy rozsądku. Bardzo często pojawia się taki wątek, który pokazuje ten problem. No, przyjmujemy uchodźców pod swój dach. I część osób ma ochotę to zrobić, ale rozmawiając ze mną, czy z moją rodziną, czy z moimi znajomymi, mówi, wiecie co, ale jak to będzie im powiedzieć w pewnym momencie, że oni już tutaj nie mogą mieszkać? I to jest trochę tak samo z komunikacją językową, że my w tej chwili mówimy bardzo dużo, używamy słów, które są świetne, są bardzo przyjazne, bardzo ciepłe, bardzo podkreślające, przerysowujące nawet to wszystko, co się dzieje dobrego albo tragicznego. I pytanie, co będzie, kiedy to będzie dalej trwało, będziemy powielali te treści? No raczej nie, bo wtedy one będą nieskuteczne. Jeśli nasz umysł zobaczy po raz kolejny ten sam komunikat, to już na niego w ogóle emocjonalnie nie zareaguje. On nie będzie miał takiej potrzeby, więc trzeba będzie szukać nowych określeń. No i nie wiem, gdzie jest ta granica po prostu. No i jeszcze jest trzecia możliwość, bo rozmawialiśmy o dwóch możliwościach używania języka. Kreacja językowa. Tworzenie rzeczywistości, której nie ma. Ja tutaj się boję tego i o tym też dużo w ostatnich dniach mówię w różnych sytuacjach i w różnych okolicznościach. I fake newsów z jednej strony, ale z drugiej strony też budowania czegoś na podstawie takich pogłosek, nie będących fake newsami, tylko po prostu nawet tradycyjnych, fake newsami, przepraszam, nawet w tradycyjnych mediach nie pojawiających się, które nie zostały rzetelnie zweryfikowane i one zaczęły żyć własnym życiem, a później okazało się, że tak nie jest. No, dwa przykłady oczywiste z sytuacji, jaka w tej chwili jest na Ukrainie, z wojny w Ukrainie. Po pierwsze Czernobyl. To, że na początku tego konfliktu, na początku tej wojny pojawił się komunikat o tym, że w Czernobylu wzrosła radioaktywność i że w ogóle... Znaczy, co trzeba mieć w głowie, jeśli mam już tak bardzo prosto i obrazowo mówić, żeby wymyślić sobie, że przyszli żołnierze rosyjscy i otworzyli elektrownię w Czernobylu i wypuścili radioaktywny pył. No bo przecież to wiadomo, że oni w tym momencie giną dokładnie w tym samym momencie, kiedy to robią. Co nie przełożyło się w ogóle na rozsądek i racjonalizm kogokolwiek, bo płyn Lugola w Polsce podrożał albo stukrotnie, albo tysiąckrotnie w tym czasie. I druga sprawa, już taka bardziej ideowa niż rzeczywista, myślę o obrońcach Wyspy Węży, gdzie poszedł komunikat, że wszyscy zostali zabici, że wszyscy zostali zastrzeleni przez ten krążownik, który podpłynął, co by świadczyło o bestialstwie, w ogóle o takim kompletnym braku jakiegokolwiek szacunku dla żołnierza. W tej chwili chyba potwierdzoną już informacją jest, chociaż właśnie tą chyba potwierdzoną jest charakterystyczne dla tych informacji, o których rozmawiamy, że oni są w niewoli, że wszyscy przeżyli, że tak naprawdę no, musieli się poddać, no bo nie mieli innego wyjścia, strzelano do nich cały czas. Ale to zmienia interpretację, to znowu to jest kreowanie trochę za szybko. Za szybko tworzymy rzeczywistość, za szybko ją kształtujemy po prostu.
Co w takim razie robić, żeby język był dla nas, a nie my dla języka?
Ta cisza nie jest przypadkowa. Się właśnie zastanawiam nad tym, co można zrobić, żeby język był dla nas, a nie my dla języka. Przede wszystkim go znać. To taka pierwsza i podstawowa rzecz. Uczyć się go, nie myśleć, że jak się jest Polakiem, to zna się język polski, bo to jest częsty problem taki, że my coraz częściej stawiamy na to, żeby nasze dzieci uczyły się angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, rosyjskiego chociaż rosyjski pewnie teraz już będzie mniej popularny, ale był przez pewien czas, nawet w ostatnich latach. A zapominamy o tym, że oni najpierw muszą mówić dobrze po polsku, bo jak będą mówili dobrze po polsku, to będą umieli myśleć o świecie, będą rozumieli ten świat, będą mieli przełożenie na rzeczywistość, oczywiście kulturową rzeczywistość, bo język jest kulturą, kultura jest językiem, natomiast to spowoduje, że będą mieli podstawy do tego, żeby poznawać inną kulturę w innym języku. Po drugie, kiedy już znamy ten język, to używać go świadomie. Jest znowu tylko skrótem myślowym, takim błędem poznawczym powiedzenie, że plecie co myśli na język przyniesie, albo gada głupoty, albo mówi bezmyślnie. Bo jak wiemy z procesów poznawczych i psychicznych, nie jest to możliwe, żeby powiedzieć coś bez włączenia wcześniej mózgu. Pytanie, co w tym mózgu jest? Może tylko dwie szare komórki, a może tylko jedna. Natomiast jeśli zakładam, że jest ich tam miliony, to my zawsze musimy pomyśleć nad tym, co mamy do powiedzenia i zastanowić się, czy to jest właściwy moment, czy to jest właściwy sposób, czy to jest właściwe z perspektywy skutku. O tym też przez całe nasze spotkanie rozmawiamy, że istotne jest to, jak odbiorca zareaguje na ten tekst. Czyli świadomie używamy języka. Po trzecie, co wynika zresztą z tych pierwszych dwóch rzeczy, cały czas myślimy o tym, jakim językiem mówi mój odbiorca. Bo oczywiście bardzo łatwo pokazać wyższość w komunikacji językowej, bardzo łatwo podkreślić, używając mądrych i niezrozumiałych dla odbiorcy określeń i form, że ja lepiej znam język niż ty. Natomiast chodziłoby o to, żeby dać odbiorcy poczucie, że jego język jest tak samo dobry jak mój. I jeśli mamy te 70-80% niewidocznych, którzy mówią bardzo słabo po polsku, to nie przeszkadza mi w tym, żeby mówić z nimi poznawczo, emocjonalnie, skutecznie, pod warunkiem, że ja używam słów, które oni rozumieją. I to niekoniecznie muszą być przekleństwa, bo ktoś będzie powiedział, no dobrze, to w takim razie używajmy przekleństw, to wszyscy będą rozumieli. To nie musi być język prostacki, to może być język prosty. Te 3-5 tysięcy słów, które wszyscy znają, wystarczy w zupełności do opisania każdej rzeczywistości, do każdego świata przedstawienia w 100% i wyinterpretowania wystarczy. Choć w języku polskim jest około 200 tysięcy słów, więc używanie 3-5 tysięcy wskazywałoby na to, że jest tego mało. Jeśli to zrobimy właściwie, jeśli odbiorca będzie się czuł dobrze w tej komunikacji, to on będzie miał też takie przekonanie o podmiotowości swojej i wtedy może nie będzie musiał wypisywać bzdur, które publikuje po to, żeby podkreślić swoją wagę. Natomiast też pewnie z jednej strony to dobrze dla tych, bo też dużo rozmawialiśmy o grupach, które są, nie mają dostępu do przestrzeni publicznej. Fajnie się o tym pisze dziennikarzom, bo to jest takie właśnie świeże, niecodzienne, niezwykłe, pokazuje się te obrazki i tak dalej. Pytanie, czy to właśnie o to chodzi, żeby było widać to tak bardzo wyraźnie, żeby robić z tego sensację. Czy to nie powinno być tak, że naturalnie nie robię materiału o tym, że tak się powinno mówić, tylko używam tych słów, używam tych sformułowań w swoich tekstach i wtedy, wtedy mam szansę na to, żeby je przemycić bez robienia z tego sensacji, bo jak zaczynam mówić o tym, że to takie jest, to oczywiście ludzie myślą sobie, ale to dziwne, ale to niezwykłe, to coś z tym jest nie tak. I to takie 4 albo 5 zasad w zasadzie załatwiają dobrą komunikację.
To teraz jeszcze chciałabym tak pokrótce tylko jeszcze nawiązać do jednej rzeczy. Jedno pytanie, które gdzieś tam na początku naszej rozmowy umknęło mi, bo musiało zrobić miejsce innym pytaniom, innym wątkom, ale chciałabym jeszcze domknąć jedną sprawę. Czy w takim razie, mówiąc w Ukrainie, wypada w tym samym zdaniu mówić też na Białorusi?
To pytanie ideologiczne.
Dobrze, na Węgrzech na przykład.
Nie, żartuję oczywiście i się nie uchylam od odpowiedzi na to pytanie. Moim zdaniem, jeśli już uznaję, że podmiotowość państwowa jest cechą Ukrainy, to również muszę przyjąć, że jest tak i dla Białorusi, i dla Węgier, i dla Chorwacji, i dla wielu innych miejsc. I wtedy po prostu powinienem sobie w swojej głowie zastąpić na wy, zostawiając oczywiście jeszcze, chociaż też to nie jest niezbędne, państwa wyspiarskie, bo tam, nie wiem, na Islandii, a nie w Islandii, albo można sobie to tutaj zamiennie używać. Natomiast jeśli chodzi o takie sytuacje, kiedy to kiedyś były części innego terytorium, a teraz są samodzielnymi państwami, powinniśmy to zostawić. Będzie to trudne, bo też o tym mówimy przez całe nasze spotkanie, też dobrze by było pewnie, żeby to bardzo wyraźnie wybrzmiało. Dzisiaj emocje są naprawdę w komunikacji, w języku ważniejsze niż i oceny niż fakty. Więc w związku z tym, jeśli ja traktuję Białoruś jako miejsce, które jest złe, które jest sojusznikiem Putina, Łukaszenka i tak dalej, jeśli postrzegam to w taki sposób, to raczej mówienie w Białorusi jest dla mnie trudne emocjonalnie, jest dla mnie jakby niezgodne z tym, że widzę tam w tym w podmiotowość, ale to też warto wtedy pomyśleć o tym, że Białoruś to nie jest Łukaszenka, że Białoruś to nie jest tu i teraz, tylko że to jest państwo, gdzie są bardzo fajni, cudowni ludzie, którzy są podobni do nas i warto podkreślać to, że to w Białorusi może paradoksalnie być bardziej korzystne komunikacyjnie i bardziej takie zmieniające rzeczywistość niż mówienie teraz, mówię w Ukrainie, ale nie będę mówił w Białorusi, bo Białoruś jest przecież taka beznadziejna. Białoruś rzeczywiście mnie na przykład równie zaimponowała, kiedy te strajki, te protesty przeciwko wyborowi Łukaszenki na kolejną kadencję padały, jak Ukraińcy walczą z Rosjanami, bo to podobny akt bohaterstwa, biorąc pod uwagę skutki, jakimi to się mogło skończyć, jakimi to się kończy po prostu.
I tutaj znowu postawimy kropkę, a raczej przecinek, bo jeszcze nie kończymy naszej rozmowy. Przypominam, że naszym dzisiejszym gościem jest profesor Paweł Nowak z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Do rozmowy, a w zasadzie do ostatniej części naszej dzisiejszej rozmowy, powrócimy za chwilę.